że polityków.
No, bardzo różne, bo z kolei chociażby szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki twierdzi, że takie ślubowanie będzie nieskuteczne. A posłowie PiSu, dawnej suwerennej Polski, Michał Woś między innymi, twierdzą, że no zgadzają się z ministrem Boguckim, twierdzą, że to nie będzie ślubowanie.
Ci państwo, którzy tutaj dzisiaj będą dokonywać tej uzurpacji, nie zostaną sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Co więcej, sami doprowadzą do tego, że tymi sędziami w przyszłości też nie zostaną.
W sali kolumnowej będziemy świadkami spotkania towarzyskiego. Nie żadnej uroczystości, nie żadnego ślubowania, tylko towarzyskiego spotkania.
Mówił Sebastian Kaleta z PiSu, a Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej odpowiada.
Ja mam pytanie zatem do ministra Boguckiego, gdzie jest podstawa prawna, która jasno mówi, że tego typu procedura jest niedozwolona. Nie ma takich zapisów ani w Konstytucji, nie ma takich zapisów w ustawie. Czy Bogdan Święczkowski przyjmie tych sędziów? No jeżeli nie przyjmie, złamie de facto prawo, bo prezes Trybunału Konstytucyjnego nie ma prawa podważać decyzji Sejmu.
Ale właśnie, co się stanie przed gmachem, w gmachu Trybunału Konstytucyjnego, gdzie zapewne jest dzisiaj Bogdan Święczkowski, prezes tej instytucji, okaże się za kilka godzin.
Dziękujemy z Maciejem, usłyszymy się jeszcze o 12.30 w momencie, w którym uroczystość zgodnie z planem ma się rozpocząć.
Resort Edukacji podjął w końcu decyzję w sprawie przyszłości edukacji zdrowotnej.
Od 1 września przedmiot będzie obowiązkowy w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz przez 2 lata w szkole ponadpodstawowej, ale nie będzie obowiązkowy w całości, bez modułu poświęconego edukacji seksualnej. Tutaj o uczestnictwie ucznia decydować będą jego opiekunowie albo sam uczeń, jeśli będzie już pełnoletni.
Ministerka Barbara Nowacka wyjaśnia, że wiedza o zdrowiu seksualnym to około 1/10 całości przedmiotu. Podkreśliła, że respektuje tym samym presję części środowisk, bo szkoła potrzebuje spokoju.
Uczniowie powinni mieć zajęcia z edukacji seksualnej, ale na to przyjdzie jeszcze czas, przekonuje z kolei wicepremier z ramienia Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski.
W ten sposób gość Karoliny Lewickiej skomentował decyzję Barbary Nowackiej.
Żałuję, że nie będzie obowiązkowej tego segmentu edukacji seksualnej. Szkoda. Uważam, że w przyszłości otworzą się jeszcze na to drzwi, bo na pewno Lewica będzie temu kibicowała, ale dzisiaj chwalę panią minister Nowacką za decyzję. Dobrze, że będzie obowiązkowa edukacja zdrowotna. To lepiej dla uczniów, to dobrze dla rodziców, to najlepiej dla państwa.
Zastanawiam się, jak ta nieobowiązkowość modułu dotyczącego wiedzy seksualnej będzie realizowana.
Ja przypominam sobie biologię z mojej podstawówki, początek lat 90. Rozmawialiśmy wtedy w gronie uczniów w wieku 12-13 lat o narządach rozrodczych, o seksualności w rozumieniu takim normalnym, że człowiek z człowiekiem, kobieta z mężczyzną mają dzieci i że z czegoś się te dzieci biorą i nie było to nic, co uważało mojej odpowiedzialności młodego człowieka. Zresztą dobrze, że ktoś w ogóle nas tego uczył.
Nie został pan zdemoralizowany?
Zostałem dobrze wychowany. Tak przynajmniej myślę o tej kategorii, bo sam mam dzisiaj 3 dzieci i wiedziałem, jak się te dzieci kiedyś trzeba zacząć robić. No tak uczciwie, jak popatrzymy na tą przeszłość. I dla mnie to jest nic nadzwyczajnego. Nie dla człowieka lewicy, tylko dla normalnego człowieka, który w którymś momencie swojego życia musi z kimś porozmawiać. Często z rodzicami się wstydzi, bo wstydzi się. Gdzieś to się musi zacząć. W szkole się często zaczynało za moich czasów, pewnie za pani czasów. Nie było to nic nadzwyczajnego. Później jakaś przyszła psychoza strachu. Szedłem w środowisku prawicy. Zapanowało: człowieka młodego nie można uczyć o seksie. Bo co?
Bo znaczy, to seksualizacja najmłodszych.
To skąd się biorą dzieci u 15-16-latków? No, nie pochwalam tego, bo pewnie powinny poczekać dłużej. Ten obraz życia powinien się zmienić, ale za moich czasów i za obecnych czasów i za pani czasów i za czasów naszych dziadków dzieci jednak się brały też u 15-latków, a czasami nawet wcześniej. Nie opowiadajmy herezji, że dziecka nie powinniśmy uczyć tego, skąd się biorą dzieci, bo to głupie jest.
No ale to jednak jest oddawanie pola prawicy, jeżeli chodzi o edukację seksualną.
Dlatego uważam, że powinna być obowiązkowa. Wycofanie się z programu obowiązkowego w tej części według mnie jest błędem, ale chciałbym, żeby w przyszłości było.
W ramach edukacji zdrowotnej szkoły mają przekazywać uczniom wiedzę między innymi na temat zdrowego odżywiania, budowania relacji, dbania o dobrostan psychiczny i higienę cyfrową.
Do tej sprawy wrócimy w TOK FM, w TOK 360 za kilkanaście minut po 12.20. Stopy procentowe zostaną w miejscu na dłużej, prognozują ekonomiści przed dzisiejszą decyzją Rady Polityki Pieniężnej. A to by oznaczało, że raty kredytów ustabilizują się na obecnych poziomach i na dalszą ulgę w ratach kredytobiorcy raczej nie mają co liczyć.
Jeszcze odczują ją po marcowej obniżce, kiedy Rada, mimo że na Bliskim Wschodzie wybuchła ryzykowna dla inflacji wojna, ścięła stopy o 25 punktów bazowych. Teraz sytuacja zmieniła się diametralnie. Droga ropa wywindowała ceny paliw, a to rozlewa się po cenach w całej gospodarce.
I prawdopodobnie marcowa obniżka stóp była na razie ostatnią, ale dobrą wiadomością dla kredytobiorców jest fakt, że rozejm na Bliskim Wschodzie oddala prawdopodobieństwo podwyżek stóp, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
Obstawiam, że nic się nie zadzieje. Proszę pamiętać, że wciąż jesteśmy w takim turbulentnym okresie i to nie jest okres, który by sprzyjał jakimś istotnym zmianom. Zawsze warto w takiej sytuacji poczekać miesiąc czy dwa, zobaczyć, w którą stronę się sprawy potoczą i wtedy podejmować decyzję.
W marcu Rada ścięła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. No i właśnie, czy tym cięciem marcowym na razie pożegnaliśmy się z obniżkami stóp?
Wydaje się, że taki scenariusz, że te stopy dłuższy czas będą na poziomie dzisiejszym, jest w tej chwili brany jako jeden z najbardziej takich pewnych, wiarygodnych. Tutaj prawdopodobieństwo na rynku jest, wydaje się, największe dla takiego scenariusza. Może się oczywiście coś pojawić innego, no ale pamiętajmy, że mamy w tej chwili podwyższony poziom inflacji. Natomiast no, pytanie, czy w związku z podwyższoną inflacją pojawią się jakieś głosy i na tyle mocne, żeby je na poważnie dyskutować w Radzie, żeby może stopy podwyższyć.
Zdaniem analityków podwyżki stóp procentowych raczej nam nie grożą, ale obniżek również może nie być i to nawet do końca roku.
Przybywa państw krytykujących potężny izraelski atak na Liban. W tym gronie znalazły się już Włochy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Chiny.
Według dyplomatów izraelskie bombardowanie, w którym zginęło ponad 250 osób, jest bezpośrednią przyczyną ponownego zamknięcia cieśniny Ormus przez Iran. Reżim w Teheranie twierdzi, że Izrael i Stany Zjednoczone złamały zasady dwutygodniowego zawieszenia broni. Więcej o sytuacji na Bliskim Wschodzie teraz Cezary Jaszczyk.
Zawieszenie broni okazało się wyjątkowo kruche. Takie nagłówki możemy znaleźć dziś w światowych mediach. Głównym punktem sporu jest właśnie Liban i to, czy tymczasowy rozejm obejmuje także to państwo. Stany Zjednoczone i Izrael twierdzą, że nie, co widać po skutkach wczorajszego potężnego bombardowania. Iran uważa, że tak i w reakcji znowu zamknął kluczową cieśninę Ormus. Dodajmy, że jej niedawne otwarcie było chyba najważniejszym celem Donalda Trumpa, bo to właśnie od niej zależą światowe ceny ropy i gazu. Teraz właśnie na kolejną blokadę zwracają uwagę inne państwa krytykujące kłopoty z porozumieniem. Przywrócenie swobodnej żeglugi w cieśninie leży w żywotnym interesie całej Unii Europejskiej. To słowa włoskiej premier Giorgi Meloni. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie ulegnie teraz ponownej eskalacji, musimy zastanowić się nad wspólnotową reakcją na ten kryzys, która pod względem rozmiarów nie różniłaby się od tej z czasów pandemii. Eksperci i komentatorzy pokładają teraz nadzieję w zaplanowanej na sobotę pierwszej rundzie amerykańsko-irańskich negocjacji o możliwości zakończenia wojny. Stany Zjednoczone w Pakistanie będzie reprezentował wiceprezydent J.D. Vance, co może świadczyć o wadze porozumienia dla samego Donalda Trumpa.
Mam cichą nadzieję, że jego obecność miałaby tutaj i będzie jednak stabilizować te rozmowy, które będą po prostu prowadzone w dobrej wierze. Zbyt dużo się wydarzyło w ostatnich 40 dniach, by brnąć dalej, bo już nie za bardzo wiadomo, jaki kolejny post na portalu True Social może Donald Trump zamieścić, który wprowadzi świat w zakłopotanie.
Podkreślał w TOK FM ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego dr Grzegorz Gil. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Teraz Węgry. Sondaże na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi są bardzo obiecujące dla opozycji, a Viktor Orban staje przed realną perspektywą utraty władzy po 16 latach, ocenił w poranku TOK FM dr Andrzej Sadecki z Ośrodka Studiów Wschodnich.
W rozmowie z Karoliną Lewicką ekspert wskazywał jednak, że droga opozycyjnej TISY do zwycięstwa i władzy może być wyboista.
Jest kwestia głosów diaspory, jest kwestia kształtu okręgów jednomandatowych, które sprzyjają Fideszowi. Są też doniesienia o tym, że głosy są kupowane przez Fidesz na prowincji. Oczywiście nie wiemy, jaka jest skala, natomiast to wszystko może mieć wpływ na wynik, ale mimo wszystko sondaże są naprawdę w tej chwili bardzo obiecujące dla opozycji i myślę, że Orban staje przed perspektywą utraty władzy po 16 latach i te plany rządzenia do 2034 wydają się coraz bardziej wątpliwe.
Czy Viktor Orban odda władzę, czy też posunie się do przemocy politycznej?
Wydaje się, że Orban, no jak na razie, nigdy nie posunął się tak daleko. Oczywiście on w tej chwili może być znacznie bardziej zdesperowany. Ja bym przypuszczał, że jeśli faktycznie TISA zdobędzie większość zwykłą, która umożliwi jej stworzenie rządu, natomiast
nie umożliwi jej wprowadzenia jakichkolwiek zmian do systemu. Tak,
to ciągle wpływy Orbana w instytucjach państwowych będą bardzo silne. Będzie kontrolował Sąd Konstytucyjny, Bank Centralny, Prokuraturę Generalną itd., itd., więc wtedy być może Orban zdecyduje się na przeczekanie. Natomiast jeśli TISA zdobyłaby 2/3 głosów, no to to byłby scenariusz naprawdę głębokich zmian i bardzo szybkiego zniwelowania wszystkich wpływów Fideszu w państwie. To nie jest scenariusz bardzo prawdopodobny, chociaż ostatnie sondaże pokazują, że nie jest to zupełnie wykluczone i wtedy być może Orban mógłby się posunąć do jakichś działań bardziej radykalnych.
Węgierskie wybory będzie relacjonował na naszej antenie wysłannik TOK FM do Budapesztu Tomasz Rochowski. Zapraszamy też na niedzielę o godzinie 21:00 specjalny dwugodzinny program poświęcony sytuacji po głosowaniu.
W nocy z piątku na sobotę około godziny 2:07 czasu polskiego astronauci z misji Artemis 2 wrócą na Ziemię. Statek kosmiczny, którym podróżują, będzie wodował na Pacyfiku.
W trakcie misji na pokładzie kapsuły Orion wykonali tysiące zdjęć i zgromadzili pokaźną dokumentację dotyczącą przelotu wokół Księżyca, dopisując kolejny rozdział historii podboju kosmosu. Tak daleko od Ziemi nie był jeszcze żaden człowiek.
Podczas konferencji prasowej i łączenia z Ziemią przyznali, że wciąż przeżywają przelot nad ciemną stroną naszego naturalnego satelity.
Nawet jeszcze dobrze nie przemyślałem tego, przez co przeszliśmy. Wciąż mamy 2 dni, a wlecenie w kuli ognia w atmosferę będzie równie głębokim doświadczeniem. To jest sztafeta. Mamy nawet pałeczki, które kupiliśmy, by namacalnie to symbolizowały. Przekażemy je kolejnej załodze. Wszystko robimy z myślą o nich. Moja perspektywa się nie zmieniła. Ta, którą miałem przed wystrzeleniem w kosmos, była taka, że żyjemy na kruchej planecie. Jesteśmy szczęściarzami, że możemy żyć na Ziemi. Wszystkich nas to poruszyło. Dla mnie to był szczytowy moment misji. W całą czwórkę czuliśmy się wtedy najbardziej zżyci i związani ze sobą.
Mówili kolejno astronauci Viktor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen i dowódca misji Reid Wiseman. Misja Artemis 2 to próba generalna przed planowanym za 2 lata lądowaniem człowieka na Księżycu i zarazem pierwszy załogowy lot w okolice Srebrnego Globu od czasów programu Apollo.
Kolejne szkoły i przedszkola w Polsce są likwidowane albo wchłaniane przez większe placówki. To z powodu coraz bardziej dramatycznych wskaźników demograficznych.
Są na przykład gminy, w których jest kilka szkół, a w ostatnich latach prawie nie rodzą się dzieci. Sytuację na Lubelszczyźnie sprawdzała Anna Gmitarek-Zabłocka.
Są gminy, głównie przy wschodniej granicy, w których w ostatnim czasie urodziło się tylko 2 czy 3 dzieci. A prognoza GUS-u do 2060 roku nie napawa optymizmem, mówi Sławomir Dziaduch z Urzędu Statystycznego w Lublinie.
Województwo lubelskie w dalszym ciągu będzie się wyludniać. Do 2060 roku liczba ludności w województwie lubelskim zmniejszy się o dalsze 25% około.
Czyli z obecnych 2 milionów mieszkańców zostanie 1,5 miliona. To powoduje określone skutki w oświacie. Szkół i przedszkoli jest dużo, ale dzieci coraz mniej. Do kuratora oświaty od stycznia wpłynęło prawie 50 wniosków o likwidację albo łączenie szkół. W ubiegłym roku było ich 80. W sumie mamy więc 130 placówek, z którymi coś trzeba zrobić, mówi kurator Tomasz Szabłowski i dodaje, że rodzice i nauczyciele często walczą o szkoły.
Argumenty takie, że, no, że szkoła była od zawsze, że jest fantastyczna, że dzieci są zaopiekowane, a w klasach 2-osobowych, 1-osobowych, 3-osobowych, no, rozwój społeczny jest bardzo utrudniony.
Stąd niepopularne decyzje o zamykaniu placówek. Na przykład w Puławach właśnie znika jedno z przedszkoli. Wiceprezydent Grzegorz Nowosacki nie chce powiedzieć wprost, co będzie dalej.
Ja bym nie chciał jakby uprzedzać faktów. Myślę, że wszyscy, których to dotyczy, mamy taką świadomość, że będziemy w przyszłości zderzać się jeszcze bardziej z tym problemem, no bo z jednej strony duży potencjał, ale wykorzystanie coraz mniejsze.
Trzeba mieć kogo uczyć, żeby mieć pracę, no po prostu.
Anna Gmitarek-Zabłocka, TOK FM.
W tej części TOK 360 to wszystko. Po 12:20 wrócimy do sprawy obowiązkowej, ale nie w całości, edukacji zdrowotnej.
Reklama. Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
Grzybica?
Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
I jak ładnie się błyszczy.
Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
Pirolam. Skuteczność, którą widać.
Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Czas? Twoje dziecko ma go przed sobą bardzo dużo, by cieszyć się życiem, by je odkrywać, doświadczać. Może nawet wyprzedzi swój czas, ale nie będzie w stanie go cofnąć. Dlatego już dziś porozmawiaj z nim o HPV, wirusie, który powoduje raka, i zaszczep.
Tak zadbasz o moje bezpieczeństwo w dorosłym życiu.
Dowiedz się więcej na mz.gov.pl. Czas na szczepienie jest teraz.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Media Expert.
Krajowy system e-faktur to rewolucja w fakturach. Na szczęście mój księgowy z Infaktu przygotował mnie na to wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa kosiarka Parkside 40 V, aż 200 zł taniej. Jedyne 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 599 zł.
Lidl, to się opłaca.
Remontujemy?
Remontujemy, ale nasze kredyty.
Uff, takie remonty to ja lubię. I to nasza wspólna decyzja.
Wspólna i dobra.
Wybierz kredyt konsolidacyjny w banku BNP Paribas i wyremontuj domowe finanse. Zbierz wszystkie raty w jedną lżejszą. RRSO 8,95%. Więcej na bnpparibas.pl i w oddziałach. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu kredytu konsolidacyjnego na 23 lutego bieżącego roku wynosi 8,95%. Warunkiem skorzystania jest spłata przynajmniej jednego zobowiązania bankowego spoza BNP Paribas Bank Polska S.A. Bank uzależnia przyznanie kredytu od oceny zdolności kredytowej. Materiał nie jest ofertą.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Najprawdopodobniej w kwietniu Komisja Europejska zatwierdzi wniosek Polski o wypłatę ponad 7 miliardów euro unijnych środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wniosek w tej sprawie polski rząd złożył w grudniu ubiegłego roku. Zgoda na wypłatę środków będzie możliwa w związku z tym, że prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę reformującą Państwową Inspekcję Pracy. Ta reforma jest jednym z tak zwanych kamieni milowych zapisanych w polskim Krajowym Planie Odbudowy. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa zatrzymała byłego współpracownika Radia Wolna Europa i oskarżyła go o zdradę za współpracę z Ukrainą. Dane personalne zatrzymanego nie zostały na razie ujawnione. Wiadomo, że do aresztowania doszło w mieście Chita w azjatyckiej części Rosji. Film 1949 w reżyserii Pawła Pawlikowskiego powalczy o Złotą Palmę podczas festiwalu w Cannes. O statuetkę ubiegają się także m.in. nowe filmy Andrzeja Zwiagincewa, Iry Zaksa oraz Pedra Almodovara. 1949 to opowieść o relacjach między niemieckim pisarzem Thomasem Mannem a jego córką Eriką.
To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
Wobec tej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12.22, TOK 360, Filip Kekusz z tej strony. Do zapowiadanej rozmowy o sytuacji wokół edukacji zdrowotnej wrócimy jeszcze w TOK 360 po godzinie 13.20. Teraz jest z nami dr Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
I będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w Libanie i wokół Libanu, dlatego że wydaje się, że właśnie Liban, a dokładniej atak Izraela na Liban, atak, który władze w Bejrucie określają jako barbarzyńską agresję, może stanowić kolejny punkt, który zachwieje porozumieniem na Bliskim Wschodzie. Libańska obrona cywilna informowała jeszcze wczoraj wieczorem, że w wyniku najbardziej intensywnych ataków Izraela, odkąd rozpoczęła się wojna na początku marca między Izraelem a Hezbollahem, zginęły co najmniej 254 osoby, ponad 1160 zostało rannych. Co my na ten moment wiemy o tym, jak te ataki przebiegały i jakie są ich skutki?
Znaczy to ataki, no ciężko mi mówić o atakach. Myślę, że to była rzeź. Mówimy o wielu set osobach rannych w wyniku tych ataków, przeprowadzonych głównie na dzielnice mieszkalne po prostu. Szczerze mówiąc, nie wiem, co Izrael chciał osiągnąć. Tak z punktu widzenia militarnego, cele, które tam były wyznaczone, one nie miały sensu strategicznego. Wydaje mi się, że większość z nich, zdecydowana większość z nich, więc raczej były to po prostu forma jakiegoś zastraszania, pokazania, że my tutaj dalej będziemy atakować, że nie chcemy, żeby ta wojna się zakończyła. No i podobnie jak w przypadku wojny w Strefie Gazy, wydaje mi się, że po prostu przed przyszłorocznymi wyborami Netanyahu musi tę wojnę cały czas utrzymywać w jakiejś formie po to, żeby no, kraj był w stanie wojny w momencie, kiedy te wybory będą nadchodzić.
Skoro nie wiadomo, co Izrael chciał osiągnąć militarnie, no to prawdopodobnie istotna jest kwestia polityczna, o czym mówi pan, panie doktorze, i to, że szerokim echem i odbiło się brak Izraela przy stole negocjacyjnym związanym z porozumieniem, tym kruchym porozumieniem, które ma służyć negocjacjom na Bliskim Wschodzie. No to teraz jest pytanie, czy Izraelowi zależy na rozchwianiu tego porozumienia?
Tak, to znaczy wydaje mi się, że generalnie cała wojna została rozpoczęta po spotkaniach Netanyahu z Trumpem, osobistych spotkaniach, i jednak Izrael miał tutaj decydującą rolę w tym, żeby Stany Zjednoczone tę wojnę rozpoczęły. Wydaje mi się, że amerykańska opinia publiczna coraz bardziej rozpoznaje to, że ta wojna nie ma sensu z perspektywy interesów amerykańskich. Natomiast Izraelowi oczywiście zależy na tym, żeby no, reżim irański upadł, co się nie udało. Te cele nie zostaną spełnione, reżim irański nie upadnie, to już jest raczej pewne. Natomiast on też gra w swoją grę, jeśli chodzi o destabilizację w państwach arabskich, szczególnie państwach Zatoki Perskiej, szczególnie po wojnie w Strefie Gazy. Jasno okazało się, że no te państwa nigdy nie nawiążą normalnych stosunków dyplomatycznych z Izraelem. I no jedynym możliwym rozwiązaniem dla Izraela z jego perspektywy jest to, żeby te państwa zdestabilizować tak samo jak pozostałe, po to, żeby no jedynym możliwym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych pozostawał nadal i tylko wyłącznie Izrael.
A to proszę, panie doktorze, nakreślić to powiązanie. Atakowanie Libanu w jaki sposób może osłabić i zdestabilizować państwa Zatoki Perskiej?
W taki sposób, że Iran już teraz, reżim irański sygnalizuje, że jeśli będą kontynuowane ataki na Liban i na Hezbollah oczywiście, wówczas zawieszenie broni zostanie zerwane. I Iran już wczoraj atakował cele m.in. w Kuwejcie i w Bahrajnie. W związku z czym no, Iran też tak może potraktować państwa arabskie, to znaczy my nie będziemy atakować jako Iran celów amerykańskich, nie będziemy atakować baz wojskowych amerykańskich, czy nie będziemy blokować tej cieśniny Ormus tak jak do tej pory. Natomiast dlaczego nie mamy bombardować tych państw arabskich, skoro są bezbronne i właściwie zawieszenie broni obejmuje tylko Iran i Stany Zjednoczone, ale nie obejmuje żadnych państw arabskich, no więc będziemy jeśli Izrael atakuje Liban, to dlaczego my nie mamy atakować, dajmy na to, Kuwejtu czy tam Bahrainu, tak? Więc Izrael, kontynuując te ataki na Liban, wie, że sprowokuje Iran do odpowiedzi, bo no, Hezbollah jest ważnym sojusznikiem reżimu irańskiego i nie sądzę, żeby Iran pozostawił to bez jakiejkolwiek zbrojnej odpowiedzi.
Pojawiają się doniesienia, że kluczowa dla handlu światową ropą, dla transportu światowej ropy, cieśnina Ormuz jest ponownie przez Iran blokowana. Tymczasem J.D. Vance, wiceprezydent USA, twierdzi, że Irańczycy myśleli, że rozejm obejmuje Liban, ale to nieporozumienie i to jest bardzo głupie tłumaczenie, wydaje mi się, które też pokazuje po raz kolejny, że to w przypadku relacji Stanów Zjednoczonych i Izraela, no to jednak ogon macha psem. I zastanawiam się też, jak długo tego typu działanie może wpływać na, czy jak bardzo istotne będzie to w przyszłych relacjach Waszyngtonu i Jerozolimy.
Zobaczymy. To znaczy, bardzo dużo zależy znowu od amerykańskiej opinii publicznej. To znaczy, nawet republikanie już widzą, że to uzależnienie Trumpa od interesów izraelskich jest zbyt duże i wydaje mi się, że poparcie dla wojny, poparcie dla dalszych działań będzie spadać, co w kontekście nadchodzących wyborów cząstkowych, tak, jesienią, No, będzie miało ogromne znaczenie. Już teraz republikanie przegrywają spektakularnie w Teksasie, w różnych stanach, gdzie nigdy nie przegrywali, czy od wielu lat nie przegrywali w jakichkolwiek wyborach. Więc jak są jakiekolwiek teraz wybory uzupełniające, czy pomniejsze starcia decydujące, to wyborcy wybierają demokratów właśnie w obawie przed Trumpem, czy jako wyraz sprzeciwu wobec Donalda Trumpa. I wydaje mi się, że tutaj to może być decydującym mimo wszystko czynnikiem o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z dalszych działań zbrojnych. Natomiast proszę pamiętać, że porozumienie pokojowe, czy te zawieszenie broni, czy porozumienie pokojowe też pewnie tam będzie podpisane. Nie zostało podpisane, jak to dotychczas bywało w jakiejś Genewie, Brukseli, czy w jakimś państwie Zachodu, tylko w Islamabadzie, w Pakistanie, pod auspicjami chińskimi. Pakistan jest głównym sojusznikiem Chin w regionie Azji Południowej, powiedzmy. I nie mam wątpliwości, że Chiny odgrywają bardzo dużą rolę w tym, żeby doszło wreszcie do zawieszenia broni, odblokowania cieśniny Ormuz, no bo Chiny transportują bardzo dużo ropy i bardzo dużo przegrywają na tym, na tej blokadzie. Więc wydaje mi się, że ten środek ciężkości też będzie się przesuwał, natomiast Stany Zjednoczone, jeśli się wycofają, jakby ta wojna już została przegrana. Stany straciły bardzo dużo wizerunkowo jako mocarstwo, które nie dało rady doprowadzić do tych celów. Właściwie żadnego celu żaden z tych celów tej wojny nie został spełniony, bo ani nie udało się obalić reżimu. Udało się zablokować cieśninę Ormuz, co jest wypadkową tego konfliktu. Udało się zdestabilizować państwa arabskie i odsunąć je od państwa arabskie, Emiraty Arabskie, Katar i tak dalej. Zobaczyły, że to nie jest wiarygodny sojusznik, więc ten sojusz został bardzo mocno nadszarpnięty. No, Stany Zjednoczone już bardzo dużo straciły. W tym momencie, jeśli one będą kontynuować wojnę, staną razem z Izraelem, będą dalej w to brnąć, to będą kontynuować tę porażkę. Jeśli teraz się wycofają, no to będą musiały oddać pole Chinom, które bardzo chętnie staną się tym właśnie światowym arbitrem i coś, co było nie do pomyślenia jeszcze, nie wiem, pół roku temu, dzisiaj staje się faktem. I to jest chyba taka najważniejsza globalna zmiana, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i ten nowy układ sił, który się wytworzył w wyniku tej wojny.
Bardzo dziękuję. Dr Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, był z nami. Teraz jeszcze przenosimy się do Sejmu. Jest z nami ponownie Maciej Kluczka. Witaj, dzień dobry. Jesteś w sali kolumnowej, gdzie rozpoczyna się ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tej czwórki, której prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił dotychczas do Pałacu Prezydenckiego, chociaż zostali wybrani przez Sejm już miesiąc temu prawie. Powiedz, jest tutaj czuć takie napięcie, o którym mowa jest między innymi u nas w informacjach od rana, to znaczy obawiamy się, że wydarzy się coś, jeszcze nie wiemy do końca co, oprócz tej części formalnej?
Tak, tak. Czuć to napięcie. Ja powiem dla formalności, że jestem przed salą kolumnową. Widzę to takie słynne już wejście. Tam wiele ważnych konferencji przed tym wejściem się odbywa, chociażby marszałka Sejmu przed każdym posiedzeniem. Do środka nie zostali wpuszczeni dziennikarze. Jest tylko Telewizja Polska, która udostępnia sygnał innym mediom. To jest też ten plan na to, żeby ta uroczystość została przeprowadzona w jak najbardziej takim właśnie uroczystym charakterze, bez ewentualnych jakichś incydentów, a te mogłyby się stać, bo zarówno tutaj mogłoby do nich dojść, ponieważ wcześniej, godzinę wcześniej zorganizowali tu konferencję posłowie PiS-u związani ze Zbigniewem Ziobrą, oskarżając sędziów, że biorą udział w kabarecie, spotkaniu przy, tu cytat, ciasteczkach i kawie, deprecjonując to wydarzenie. Gdy marszałek Sejmu, gdy widziałem tutaj przed chwilą, schodził schodami ze swojego gabinetu właśnie do sali kolumnowej, to od dziennikarzy prawicowych powiązanych z PiS-em telewizji usłyszał zarzuty, czy łamie prawo. Z kolei ktoś inny odkrzyknął, to prezydent łamie prawo, więc pewnie takich okrzyków, takich sytuacji chciano uniknąć. Dodam, że właśnie widzę tutaj na podglądzie z sali kolumnowej, że kolejni sędziowie, między innymi teraz sędzia Krystian Markiewicz, sędziowie, przypomnę, wybrani 13 marca przez Sejm, to Sejm wybiera sędziów, podchodzą do marszałka i odbierają dokumenty. To jest taka sytuacja podobna, jaką widzimy po wyborach parlamentarnych, gdy do szefa wtedy PKW podchodzą kolejni posłowie, którzy zostali właśnie wybrani, żeby odebrać zaświadczenie o wyborze. Tu jest to zaświadczenie przekazywane przez marszałka, teraz między innymi pan Taborowski, były zastępca rzecznika praw obywatelskich. Tych czworo sędziów tutaj jest, jest też całe prezydium Sejmu, wicemarszałkowie między innymi Szymon Hołownia, Dorota Niedziela, Piotr Zgorzelski. No ale teraz widzę też na swoim ekranie w telefonie Magdalenę Będkowską. To jest z kolei już pewnie znana z naszym słuchaczom z nazwiska przynajmniej, sędzia, która już złożyła ślubowanie w Pałacu Prezydenckim, bo jak wiemy, prezydent postanowił tych sędziów podzielić na dwie grupy. Od dwojga odebrał ślubowanie w Pałacu Prezydenckim 1 kwietnia, od czworga nie. Wszyscy są tu teraz i wszyscy, także ci, którzy już złożyli ślubowanie, powtarzają roty ślubowania, składają podpisy. Jest obok nich notariusz. Wszystko na tle flag unijnych i polskich. No i powiem tylko o planie, co później będzie.
Muszę ci tak, przerwać, dlatego że dobrze. Mamy w tym momencie możliwość podsłuchania tego, co się dzieje w sali dobrze. Kolumnowej, także przenieśmy się na chwilę do tej sali.
10 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2018 roku. Pozycja 1422. Ja, Marcin Dziurda, składam wobec Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ślubowanie o następującej treści. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg. I proszę o podpis.
I łączymy się ponownie z Maćkiem Kluczką przed sali kolumnowej. Słyszeliśmy już fragment tej uroczystości. Można ją oglądać też na tok.fm.pl i na YouTubie, ale teraz wróćmy do twojej relacji. Jaki jest plan dalej?
No właśnie, za chwilę sędziowie przejdą przed Kancelarię Prezydenta. To nie będzie, szanowni państwo, Pałac Prezydencki przy krakowskim Przedmieściu, bo Kancelaria Prezydenta ma też swój gmach tutaj przy Sejmie, przy ulicy Wiejskiej. To ze względu właśnie na współpracę prezydenta z parlamentem, żeby te ustawy też szybko mogły właśnie do Kancelarii Prezydenta trafić, żeby nie trzeba było używać poczty do tego. To właśnie tutaj w okolicach gmachu Sejmu jest też gmach Kancelarii Prezydenta i sędziowie mają plan taki, żeby tam w biurze podawczym te dokumenty z notarialnie poświadczonymi podpisami złożyć i ich zdaniem dzięki temu spełnią ten warunek ustawowy, żeby ślubowanie odbyło się wobec prezydenta. W tym przypadku, ze względu na obstrukcję prezydenta Karola Nawrockiego, nie w obecności fizycznej prezydenta, ale wobec urzędu prezydenta. I przed biurem podawczym, jak się przed chwilą dowiedziałem, za około 30-40 minut ma się odbyć ich nie konferencja prasowa, ale oświadczenie. doświadczenie dla prasy, dla mediów, więc także dla Państwa. Będziemy tam oczywiście. No a później przeniosą się, to jest około 1,5 kilometra od ulicy Wiejskiej na Aleję Szucha. Tam jest gmach Trybunału Konstytucyjnego i będą chcieli podjąć swoje obowiązki. No pytanie, czy prezes Trybunału Bogdan Święczkowski, przecież człowiek znany przez lata z PiS-em, także kiedyś kandydat na posła z ramienia tej partii, czy zechce ich wpuścić do gmachu Sejmu? Zapewne tę dwójkę sędziów, którzy byli wcześniej w Pałacu Prezydenckim, tak? Ale co do tego czworga reszty sędziów, nie wiadomo.
Bardzo Ci dziękuję. Maciej Kluczka sprzed sali kolumnowej. Uroczystość w sali kolumnowej jest transmitowana na tok.fm.pl i na YouTubie tok.fm. Potrwa jeszcze kilka minut. W tym momencie sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz składa ślubowanie. Do sprawy tegoż ślubowania i sytuacji w Trybunale wrócimy po godzinie 13 w tok 360, a za chwilę informacje po informacjach na EKG zaprosi Państwa Rafał Hirsch.
Reklama.
Uwaga! W Auchan kroją się niezłe oszczędności!
Bo teraz w Auchan wieprzowe polędwiczki tylko 25,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 32,99. A przy zakupie kabanosów tarczyński trzecie najtańsze opakowanie gratis. Miksuj dowolnie. Promocja do 11 kwietnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Od 30 lat!
Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare. Sprawdź szczegóły u swojego dealera lub na opel.pl.
Już dziś. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist 6,49 za 20.